wolna,
niepodległa. Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj zapraszam na opowieść o prawie i o tym, jak w 1918 roku i w II Rzeczypospolitej z kilku różnych systemów prawnych budowano jeden polski system sądownictwa, prokuratury czy policji. Opowie o tym prawnik i historyk prawa profesor Zbigniew Naworski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W drugiej połowie XIX wieku w zasadzie wymiar sprawiedliwości wyglądał najlepiej w Galicji. Oczywiście obowiązywało prawo austriackie, nie najlepszej jakości, natomiast cały wymiar sprawiedliwości był polski. No i przede wszystkim były dwa uniwersytety, Jagielloński i Lwowski, z wydziałami prawa i z wybitnymi prawnikami. Nieco gorzej przedstawiała się sytuacja w Królestwie Polskim, gdzie oczywiście na skutek rusyfikacji trudno mówić o jakimkolwiek polskim sądownictwie, ale jednak także był uniwersytet, co prawda carski, i tam pracowali również wybitni profesorowie Polacy. Najgorzej było w zaborze pruskim. Prawo tam było tak naprawdę, przynajmniej prawo cywilne, najlepsze, ale z drugiej strony w ogóle nie było Polaków w wymiarze sprawiedliwości szeroko pojętym poza adwokaturą. I z tego względu oczywiście był dość duży problem później w unifikacji prawa, żeby w jakiś sposób to prawo powyrównywać, żeby byli reprezentanci wszystkich trzech zaborów uczestnikami prac.
A co z językiem rozpraw sądowych?
W Galicji był normalnie język polski, w Galicji w ogóle nie odczuwało się przecież żadnego ucisku narodowego, natomiast oczywiście w zaborze pruskim językiem urzędowym był niemiecki, a w zaborze rosyjskim rosyjski. Oczywiście można było, zdarzały się wypadki, że się posługiwano językiem polskim, ale wtedy potrzebny był urzędowy tłumacz. Generalnie języka polskiego raczej w wymiarze sprawiedliwości nie stosowano. Proszę pamiętać, że w administracji i w wymiarze sprawiedliwości w Imperium Rosyjskim, a w kongresówce zwłaszcza, zatrudniano wyłącznie Rosjan. Mało tego, nie można było nawet zatrudniać katolików. Dwa wyjątki były, tylko warszawskie teatry rządowe i kolej warszawsko-wiedeńska ze zrozumiałych względów. Wszystkie inne instytucje musiały być obsadzane Rosjanami wyznania prawosławnego i nie katolikami.
To w takim razie skąd czerpano kadry w 1918 roku?
Przede wszystkim kadry pochodziły z Galicji. Sporo prawników było także z kongresówki, natomiast do działalności komisji, która zajmowała się reformą prawa, zaproszono też najbardziej znanych adwokatów z zaboru pruskiego, głównie z Poznania. Także te kadry się znalazły, one były zresztą znakomite.
Zenon Wachlowski, Rys organizacji policji w Polsce przedrozbiorowej, Warszawa, 1925 rok.
W Polsce w najdawniejszych czasach uważano, że przestępstwo skierowane przeciw jednostce nie może zagrażać interesom ogółu i jako takie stanowi najzupełniej prywatną sprawę między przestępcą a jednostką poszkodowaną. Państwo nie poczuwało się do obowiązku dostarczania pomocy jednostce, a to tym bardziej, że nie była znaną jeszcze wówczas zasada, że państwo jako istniejące w interesie jednostki winno dbać między innymi o jej bezpieczeństwo. Potwierdzenie takiego zapatrywania na znaczenie przestępstwa znajdujemy jeszcze w początku wieku XVII. Mianowicie Konstytucja Sejmowa z roku 1611 stanowi, że jeśli ktoś obwinił drugiego o jakąś zbrodnię, to mógł oddać go do więzienia sądowego, ale przez cały czas śledztwa musiał owego obwinionego sam strzec i żywić.
A co to znaczy ujednolicić prawo z trzech państw, tak w praktyce?
Generalnie problem polegał na tym, że to nie tylko trzy państwa, tylko na przykład z prawa administracyjnego było 9 systemów. Z prawa karnego i cywilnego były w zasadzie 4 systemy, dlatego że proszę pamiętać, że część rozwiązań prawnych była inna na terenie Kresów Wschodnich, a część inna na terenie Kongresówki. Dodajmy jeszcze jedną rzecz, dość zabawną, ale jednak znamienną. Jak powstała II Rzeczpospolita, to w jej skład weszło także 27 wsi ze Spisza i Orawy, gdzie obowiązywało prawo węgierskie. Może pan sobie wyobrazić, że były dwie sąsiadujące ze sobą wsie na tym terenie. W jednej obowiązywało prawo austriackie i na przykład trzeba było zawrzeć ślub wyznaniowy, a tuż obok we wsi, która była pod rządami prawa węgierskiego, związki małżeńskie były świeckie, więc to były problemy. Tego nie było widać oczywiście, ale to było znacznie większe problemy niż ujednolicenie na przykład torów, prawda? Bo musimy też pamiętać, że za to się trzeba było wziąć, dlatego że w zaborze rosyjskim tory były szersze niż w pozostałych dwóch. I to wszystko powodowało niesłychanie skomplikowaną sytuację, no i długi proces, który do tej unifikacji miał prowadzić, zresztą unifikacji niezakończonej przecież do 1939 roku.
Miało znaczenie, gdzie na przykład dopuściłem się kradzieży albo zabójstwa, bo to w zależności od terytorium, od tego, jakie przepisy obowiązywały w danym miejscu, taka była kara i ona mogła być na terytorium Polski po prostu za to samo przestępstwo różna, tak?
Oczywiście, to się zgadza. Tak było do 1926 roku, kiedy zostało wprowadzone tak zwane prawo międzydzielnicowe prywatne, które polegało na tym, że ono rozstrzygało właśnie spory, bo z prawem karnym były mniejsze problemy jednak. Natomiast niech pan sobie wyobrazi, że na przykład kupiec z Torunia zawarli jakąś umowę handlową z kupcem z Krakowa, a rzecz się miała w Warszawie. No i teraz jest pytanie w wypadku sporu, które prawo stosować? Austriackie, rosyjskie czy pruskie? To były dopiero poważne problemy, bo przy przestępcach to te różnicowania, jeżeli chodzi o kary, były stosunkowo nieduże. Podobnie procedury karne były dość podobne. Jedne, co prawda, systemy były bardziej anachroniczne, inne mniej, ale znacznie większe problemy powodowało prawo cywilne, zdecydowanie większe. No i oczywiście prawo małżeńskie, bo to było największe kuriozum w dwudziestoleciu międzywojennym, osobowe oczywiście. Ta kuriozalność prawa polegała na tym, że były trzy systemy prawa małżeńskiego. W Toruniu, czy w ogóle w zaborze pruskim, oczywiście małżeństwa były świeckie. Z kolei w Królestwie Polskim i na Kresach Wschodnich małżeństwa były wyłącznie religijne, a w Galicji małżeństwa były mieszane. To znaczy, zawierało się związek małżeński w danej religii, ale rozpatrywały później sprawy małżeńskie sądy świeckie według prawa danego wyznania. I teraz układ był taki, że przecież w dwudziestoleciu międzywojennym borykano się bezustannie z legalną bigamią. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś z Warszawy przeprowadza się do Torunia, no i tutaj może, bo po roku zamieszkiwania tak przepisy przewidywały, może przeprowadzić spokojnie rozwód zgodnie z prawem. I w Toruniu jest rozwiedziony, jest wolny, a w Warszawie pozostaje dalej w związku małżeńskim. I teraz zawiera związek małżeński w Toruniu, który jest w Warszawie nielegalny i oczywiście trudno było ścigać tego typu rozwiązanie. Sąd Najwyższy miał kilka orzeczeń, w których wykazywał bezradność w takiej sytuacji, bo trochę tych procesów było, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dwie żony występowały o emeryturę po zmarłym mężu. Więc wtedy były wyroki salomonowe polegające na tym, że jedna i druga wdowa dostawały połowę tej emerytury.
spory gospodarcze.
Do 26 roku nie bardzo było wiadomo, jak sobie z tym radzić. Znaczy próbowano oczywiście, z reguły było to albo miejsce zawarcia umowy, albo strony wybierały sobie system prawny. Po 1926 roku, kiedy wprowadzono to prawo międzydzielnicowe, prywatne, ono regulowało po kolei, jak to miało wyglądać. W każdym razie dalej było to oczywiście skomplikowane, ale już mniej, dlatego że tam były jasne reguły gry. Przedtem nie były, dlatego w sytuacjach międzydzielnicowych rozmaitego rodzaju kontraktów jednak strony, które zawierały umowę, na przykład kupcy, zastrzegały sobie, który system prawny będzie stosowany w wypadku sporu, bo to było jedyne rozsądne rozwiązanie. Badamy teraz na przykład, jak wyglądały sytuacje właśnie w sprawach rozmaitego rodzaju cywilnych, zwłaszcza spadkowych, jak to było rozstrzygane. To były sytuacje dość skomplikowane, przy czym akurat, umówmy się, w zaborze pruskim był porządek, tak bym powiedział. Tutaj dużo gorzej było w Galicji, a najgorzej było w Królestwie, gdzie po prostu o dokumentację dbano średnio, jeżeli tak się można delikatnie wyrazić, ale oczywiście w wielu sądach wiele rzeczy się zachowało. Nawiasem mówiąc, dodajmy, że z tego powodu przecież podział administracyjny, jeżeli chodzi o okręgi sądowe, był zupełnie niekompatybilny z podziałem administracyjnym państwowym. Nie można było przecież zrobić sądów wojewódzkich, ponieważ województwa w II Rzeczypospolitej nie do końca pokrywały się z byłymi zaborami, w związku z czym oczywiście sądy apelacyjne miały swoje okręgi dostosowane do byłych zaborów. Sędziowie nie znali prawa przecież do końca. Sędziowie z zaboru pruskiego nie bardzo orientowali się w prawie w zaborze rosyjskim, a ci z kolei w Galicji, to także był problem, w związku z czym trzeba było to powolutku dopiero unifikować.
Gazeta Toruńska, 16 czerwca 1921 rok.
Niebawem ma wejść pod obrady Sejmu ustawa o prywatnym pośrednictwie pracy. Jak wiadomo, prywatne pośrednictwo pracy częstokroć dla pracowników jest źródłem niesłychanego wyzysku. Toteż projekt ustawy przewiduje jak najściślejszą kontrolę nad zarobkowymi biurami pośrednictwa pracy przy zastosowaniu systemu koncesyjnego, przy czym pozwolenia wydawane mają być na przeciąg jednego roku.
Prawo konstytucyjne, jakbyśmy dzisiaj nazwali, wyglądało lepiej.
Profesor Zbigniew Naworski.
Po prostu Józef Piłsudski został wyposażony we władzę, to znaczy najpierw sam sobie przyznał władzę dyktatorską w specjalnym dekrecie i jego dekrety po prostu wprowadzały określony system konstytucyjny i to trwało przez ten pierwszy okres do lutego 1919 roku. Jako tymczasowy naczelnik państwa był de facto dyktatorem, bo zgodnie z prawem miał pełnię władzy wykonawczej i ustawodawczej, cywilnej i wojskowej. W związku z czym dość szybko to uregulowano. Trzeba pamiętać, że przez ten krótki okres Józef Piłsudski podpisał 400 dekretów, które usytuowały ustrój państwa na początku. Potem oczywiście to się nieco zmieniło, ale jednak podstawy ustrojowe zawdzięczamy Józefowi Piłsudskiemu i pierwszym rządom.
I tutaj nie było na przykład cienia wątpliwości, jaki model państwa wprowadzić, że to ma być demokracja, a nie jakaś dyktatura, carat, samodzierżawie.
Tutaj nie było żadnego cienia wątpliwości. Proszę pamiętać, że jak Piłsudski przyjechał do Warszawy, to władzę przekazała mu Rada Regencyjna, która miała swój projekt konstytucji. To zresztą miała być monarchia konstytucyjna i to taka dość, no wsteczna to jest za mocno powiedziane, ale ona się miała opierać na konstytucji 3 maja, czyli dość anachroniczna jednak. Natomiast Piłsudski od razu powiedział, że państwo będzie republiką. Nawiasem mówiąc, powołał przecież na premiera Ignacego Daszyńskiego, który stał na czele pierwszego rządu socjalistycznego, który był powołany w Lublinie i gdzie w jego odezwie wyraźnie było napisane, że Polska będzie republiką demokratyczną, z pięcioprzymiotnikowym prawem wyborczym, z wolnością zgromadzeń, pluralizmem partyjnym. Tego nie można było cofnąć. Proszę pamiętać, jaka była sytuacja. W Rosji mamy rewolucję, w Niemczech mamy rewolucję, Polska jest w środku. Piłsudski został zaakceptowany niekoniecznie dlatego, że był przywódcą legionów czy dowódcą legionów, choć też, ale przede wszystkim dlatego, że był uważany przez całą lewicę za przywódcę ruchu robotniczego. I z tego względu on stosunkowo łatwo przejął władzę przy akceptacji prawie wszystkich sił politycznych poza narodową demokracją, ale ona wtedy nie miała nic do powiedzenia.
A te pierwsze akty, na przykład jak ordynacja wyborcza, skąd pomysł, żeby iść na tyle do przodu, żeby na przykład prawa wyborcze dać kobietom?
To wynikało właśnie z faktu, że te wszystkie akty prawne przygotowywała lewica w tym czasie. Proszę pamiętać, że aż do stycznia 1919 roku w Polsce sprawowała rządy lewica, to znaczy Polska Partia Socjalistyczna i takie lewicowe ugrupowanie chłopskie, Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie. Na marginesie pozostawała prawica, przede wszystkim Narodowa Demokracja, której Piłsudski nie lubił z Wzajemnością, i z tego względu te wszystkie postulaty lewicowe przy dużym poparciu społecznym, dodajmy, spokojnie można było wprowadzić. Co więcej, wtedy proszę pamiętać jeszcze zabór pruski, gdzie Narodowa Demokracja była absolutnie dominującym ugrupowaniem politycznym, do Polski nie należał. Dopiero do Polski w 1920 roku te tereny wróciły, w związku z czym w tym okresie polityczną rolą Narodowej Demokracji nie trzeba się było liczyć. Dopiero później sytuacja uległa zmianie.
Kolejne rządy, mimo że już były bardziej prawicowe, nie dokonały jakichś radykalnych chyba zmian, że na przykład kobietom odebrały te prawa.
No aż tak się cofnąć nie można było, ale proszę pamiętać, że na przykład szeroki samorząd przewidziany w Konstytucji Marcowej nie został wprowadzony w życie. Ustawy, które zostały w tym Sejmie uchwalone, które mówiły o bardzo szerokim samorządzie, przy Rzeczpospolita miała być samorządna, w ogóle nie weszły w życie. Podobnie jak nie weszły w życie żądania autonomii, szerokiej autonomii dla mniejszości narodowych, dano co prawda bardzo szerokie prawa obywatelskie, ale pod wpływem prawicy cofnięto się, czy nie zaakceptowano pełnego rozwoju takiej demokracji niesłychanie szerokiej, o jakiej myślano na samym początku państwowości. Nawiasem mówiąc, nawet Piłsudski przestał być zwolennikiem tego typu rozwiązań, bo jak zobaczył, jak ten Sejm działa, to się do tej demokracji całkowicie zraził.
A jak wyglądały prace nad naszymi konstytucjami w dwudziestoleciu międzywojennym?
Pomijam małą konstytucję, czyli tę uchwałę z 1919 roku, która dawała władzę Sejmowi, bo ona się składała raptem z kilku artykułów i nie przetrwała długo. Natomiast same prace nad konstytucją marcową, nad tą z 1921 roku, były długie, żmudne i wypracowano rzeczywiście kompromis. Tutaj było szereg projektów, to nawet projekty prywatne były, kilkanaście projektów się przewijało przez działania Sejmu, była ankieta rządu Ignacego Paderewskiego, gdzie się wypowiadali najwybitniejsi profesorowie i uczeni w Polsce, i to było zrobione w miarę dobrze, tak bym to określił. Oczywiście było trochę niechlujstwa ustawodawczego, jak to u nas, ale głównie z tego powodu, że różne poprawki zaczęli wprowadzać posłowie. Natomiast konstytucja tak zwana kwietniowa została po prostu wprowadzona w sposób nielegalny na drodze, jak to byśmy powiedzieli, no, pewnych, wtedy jak to określano, chocków, klocków konstytucyjnych. Józef Piłsudski miał takiego swojego przybocznego prawnika, to był Stanisław Car, on był specjalistą od prawa konstytucyjnego, no i tą konstytucję przygotowywali wyłącznie ludzie Piłsudskiego i z nim związani, i wprowadzono ją w życie w sposób dość dziwny, bo zawsze się mówi, że ona jest 1935 roku, ona została uchwalona przecież w styczniu 1934 roku. Wyglądało to w ten sposób, że Stanisław Car miał referować na posiedzeniu Sejmu postępy nad pracami Komisji Konstytucyjnej. Cała opozycja, podobnie jak zawsze, która bojkotowała te prace, wyszła z sali. Car uprzejmie poczekał, po czym postawił trzy wnioski nagłe. Pierwszy, żeby przyjąć ten jego referat jako projekt przyszłej konstytucji, drugi, żeby ją uchwalić w pierwszym czytaniu, i trzeci, żeby ją uchwalić od razu w drugim i trzecim czytaniu. I zanim opozycja wróciła na salę, to już konstytucja była uchwalona. No i Piłsudski nawet podobno był trochę zbrzydzony tym sposobem, bo to tak nie za bardzo ładnie wyglądało, więc kazał w Senacie przytrzymać tę konstytucję przez rok. Senat wprowadził podobno 111 poprawek, w tym, umówmy się, 110 stylistycznych, no i potem już uchwalono, mało tego, uchwalono uważając, że to jest ustawa zwykła, i prezydent podpisał w kwietniu 1935 roku, więc ta konstytucja była, no, w istocie rzeczy później rzeczywiście były duże kłopoty z jej legalnością, bo opozycja uznawała ją za nielegalną do 1939 roku, a później podczas wojny ją w końcu zaakceptowała, no bo tylko ona przewidywała przepisy na wypadek takiej sytuacji. Konstytucja marcowa nie przewidywała możliwości, no, wojny, tak bym to określił.
Czyli ta późniejsza konstytucja dawała możliwość funkcjonowania rządu na emigracji?
Tak, rządu prezydenta, to znaczy wprowadzała mechanizmy, co zrobić w sytuacji, gdyby legalne władze Rzeczypospolitej z różnych powodów nie mogły sprawować władzy na terenie kraju, czy w ogóle.
No to była przewidująca.
Bo to, proszę pamiętać, który to był rok, to był 35, już wtedy zagrożenie było dosyć duże. Piłsudski przecież ostrzegał przed zmianą sytuacji. Z tego względu przewidywano nawet sytuację nadzwyczajną. W 21 roku nie było takiej potrzeby.
Konstytucja Rzeczypospolitej z 17 marca 1921 roku.
Artykuł 22. Poseł nie może na swoje ani na obce imię kupować lub uzyskiwać dzierżaw, dóbr państwowych, przyjmować dostaw publicznych i robót rządowych, ani otrzymywać od rządu koncesji lub innych korzyści osobistych. Poseł nie może również otrzymywać od rządu żadnych odznaczeń, z wyjątkiem wojskowych. Artykuł 23. Poseł nie może być redaktorem odpowiedzialnym.
A gdyby porównać te dwie konstytucje z naszego dzisiejszego punktu widzenia?
Nie da się porównać. Dlatego, że konstytucja kwietniowa nie trzymała żadnych standardów, które dzisiaj są uznawane za obowiązujące. To znaczy odrzucała zasadę suwerenności narodu i zwierzchnictwa narodu, odrzucała zasadę trójpodziału władzy, odrzucała także prawa obywatelskie jako coś w rodzaju praw naturalnych czy przyrodzonych. Ponieważ prawa obywatelskie można z nich było skorzystać tylko wtedy, kiedy było się lojalnym obywatelem państwa, a o tym, czy się było lojalnym, czy nie, oczywiście decydowały władze administracyjne. Natomiast była, jako prawnik muszę z uznaniem stwierdzić, że była prawniczo najlepiej napisaną konstytucją w dziejach Polski. Bo ją pisali prawnicy po prostu, pod określone dostali tezy, wytyczne i była jasna, przejrzysta. Nie było żadnych problemów z jej interpretacją. Proszę pamiętać, panie redaktorze, że jeżeli politycy biorą się do jakichkolwiek reform czegoś ważnego i dużego, jednolitego, to jest zawsze kłopot. Nie wiem, czy pan wie, że te nasze prawo zostało zunifikowane, przynajmniej te dziedziny, zwłaszcza prawo karne, i uchodziło za najlepsze w Europie tylko z jednego powodu. Sejm w ogóle nie miał do niego wglądu. Ono wchodziło, kodeksy wchodziły jako rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej. W większości zresztą współczesnych krajów jest zasada, że jeżeli się uchwala kodeksy, to parlamenty nie mogą wprowadzać do nich poprawek, mogą je tylko przyjąć lub odrzucić, prawda? Bo nie można z pewnego systemu wyjmować jakieś pojedyncze cegiełki, bo wtedy system źle funkcjonuje. To zresztą widać. Kodeks karny z 1932 roku był najlepszym kodeksem w dziejach Polski, moim zdaniem dużo lepszym od dzisiejszego. No ale kto to pisał, prawda? Najwybitniejsi prawnicy w Polsce i to w toku przez wieloletnich dyskusji, bo się zabrali w 1920 roku, a skończyli dopiero w 1932, ale to było rzeczywiście analizowane bardzo dokładnie, po kolei. Już wtedy zresztą twórcy kodeksu chcieli wprowadzić zakaz wykonywania kar śmierci, tylko na to już się nie zgodzili politycy. To znaczy Ministerstwo Sprawiedliwości jednak kazało wprowadzić przepisy, które karałyby śmiercią, ale przecież tylko za 5 przypadków. I to 4 w zasadzie zupełnie egzotyczne. Tylko jeden przypadek był w użyciu codziennym, to znaczy zabójstwo, morderstwo, jak to byśmy dzisiaj określili, bo to musiało być zabójstwo umyślne. Natomiast pozostałe przypadki były dość wydumane. To był zamach na prezydenta, zamach na państwo, prawda, sprowadzenie nieprzyjaciela na terytorium Polski, więc to były dość egzotyczne przepisy, które w zasadzie wprowadzały absolutnie wyjątkową sytuację, jeżeli chodzi o te kary śmierci. To był znakomity kodeks.
Struktura wymiaru sprawiedliwości, to znaczy gdzie były umiejscowione sądy, jak działała prokuratura, prokuratorzy komu podlegali, jak funkcjonowała policja, areszty, więzienia.
Zupełnie inaczej niż dzisiaj, od razu powiedzmy sobie, dlatego że sądownictwo było zbudowane dość podobnie, to znaczy na takim podstawowym szczeblu były sądy grodzkie, potem były sądy okręgowe i sądy apelacyjny i Sąd Najwyższy, prawda? Sądy grodzkie jednoosobowo te wszystkie drobne sprawy załatwiały, potem były sądy okręgowe, które załatwiały sprawy ważniejsze, stamtąd można było zaapelować, no i Sąd Najwyższy był sądem kasacyjnym, czyli mógł uchylić wyrok i przekazać do ponownego rozpoznania lub zatwierdzić, merytorycznie wyroku nie rozpatrywał. Z sądami był jeden problem, to znaczy na początku brakowało sędziów. W związku z czym one takie do końca demokratyczne nie były, bo w tych sądach grodzkich orzekano jednoosobowo, jeden sędzia zawodowy. W sądach wyższej instancji też w zasadzie niby mieli być trzej sędziowie zawodowi, ale tak naprawdę był jeden. Z tym, że oczywiście byli ławnicy. Jako ciekawostkę muszę jeszcze powiedzieć panu i państwu, że istniały w Polsce do 1938 roku sądy przysięgłych, które decydowały o winie. przy zbrodniach, czyli przy takich bardzo poważnych przestępstwach zagrożonych karą śmierci powyżej lat 5 i przy przestępstwach politycznych. Najpierw musiał się wypowiedzieć sąd przysięgły, w 1938 roku go zlikwidowano. Natomiast wymiarowi sprawiedliwości były podporządkowane inne segmenty, to znaczy prokuratorzy byli w zasadzie podporządkowani sądom. Prokuratury działały przy poszczególnych sądach. Co więcej, nadzór nad prokuratorą sprawowali specjalni sędziowie śledczy, także będący sędziami, a nie prokuratorami, więc ona znajdowała się pod bardzo dużą kontrolą, podobnie zresztą jak i więziennictwo. To wymiar sprawiedliwości decydowało, znaczy sądownictwo decydowało o systemie więziennictwa. Czym inny była policja? Tu jest też dość ciekawa sprawa, dlatego że policja była nieliczna przede wszystkim, tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, ale policja kryminalna na przykład uchodziła za jedną z najlepszych na świecie i do nas przyjeżdżali na przykład policjanci ze Scotland Yardu i z FBI się uczyć. Co więcej, mieliśmy jedną z najlepiej rozwiniętych w Europie policji kobiecych. Kobiety się zajmowały w latach 30. zaczęto powoływać brygady kobiece, zajmowały się sprawami nierządu, ale także handlu ludźmi i dziećmi. To było dość dobrze rozwinięte. Poziom przestępczości zresztą w Polsce nie był w tym okresie zbyt wysoki, to też trzeba wyraźnie powiedzieć. I policjantów było niedużo w ogóle w skali kraju. To oczywiście to falowało, ale to około 30 tysięcy policjantów w sumie było.
Zważywszy na przedwojenne terytorium, czyli znacznie tak, większe niż dzisiaj.
No z tym, że trzeba pamiętać, że no jednak mniej było dużych miast, prawda? No, miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców było tylko 14 czy 15 bodaj, więc to z reguły w ośrodkach miejskich się ta przestępczość kumuluje, w dużych ośrodkach miejskich, bo tam jest największa anonimowość, ale generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście to działało nie najgorzej.
Thank you.
tradycji europejskiej było. Były sądy przysięgłych we Francji, nawet były sądy przysięgłych w Rosji.
Profesor Zbigniew Naworski.
Tylko sądy przysięgłych to była wielka ława, znaczy 12 plus przewodniczących. Nawiasem mówiąc, jako zabawny fakt muszę panu podać, że w dwudziestoleciu międzywojennym przysięgłym nie mogła być kobieta. Stwierdzono bowiem, że kobiety są na tyle impulsywne i emocjonalnie zaangażowane, że nigdy nie będą obiektywne. I sądy przysięgłych orzekały o winie. Natomiast oczywiście o karze już orzekał zawodowy trybunał składający się z trzech sędziów sądu okręgowego. Ale jeżeli sąd przysięgłych orzekł, że oskarżony jest niewinny, no to oczywiście sprawa się kończyła. One były dość rzadko jednak zwoływane, a po 26 roku starano się drastycznie ograniczyć ten udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości, ponieważ władza uważała, że jest on niekontrolowalny, prawda? Więc tu był ten problem, bo po 26 roku w ogóle starano się przejąć kontrolę nad sądami, co się zresztą mimo dwóch czystek kadrowych nie udało.
Te czystki kadrowe?
Józef Piłsudski był człowiekiem zbyt inteligentnym. Po zamachu majowym zrobiono czystkę w administracji najpierw. W sądownictwie czystki się zaczęły w 29 roku raz i w 32 po raz drugi. Wtedy, kiedy już miano wyczyszczone inne pola, jeżeli tak można powiedzieć, bo trzeba było armii zrobić porządek, i w administracji rządowej zrobić porządek, a potem zaczęto robić w wymiarze sprawiedliwości i także w samorządach. Polegało to na tym, że na przykład zwolniono o paradoks pierwszego prezesa i wiceprezesa Sądu Najwyższego i kilku sędziów Sądu Najwyższego, powymieniano prezesów sądów apelacyjnych. Z tym, że to robiono dość inteligentnie, dlatego że jak była nowelizacja ustawy o sądach powszechnych w 28 roku, to zawieszono przepisy na 3 miesiące. Bo przepisy ustawy o sądach zakładały niezawisłość sędziowską i sędziowie byli też nieusuwalni, nieprzenaszalni. Ale jak zawieszono na 3 miesiące, to i pousuwano i poprzenoszono. A jak Sejm przywrócił ten przepis, no to już niestety nie wszyscy mogli wrócić. Ale to mimo wszystko sądy nie bardzo się podporządkowywały tym przepisom. W latach 30. był taki minister sprawiedliwości Michałowski, który wyroki nawet sądom pisał. Tutaj widziałem w Toruniu taki dokument, gdzie do sędziego sądu apelacyjnego przyszło, jak ma wyrokować. I oczywiście sędzia wyrokował tak, jak chciał. Przeniesiono go potem bodaj do Pińska, czy gdzieś na inne tereny, ale nie poszedł tak, jak minister sobie życzył.
Z czego wynikało, że nasza policja przedwojenna była tak dobra, tak postrzegana przez FBI czy Scotland Yard? No do dzisiaj to są marki.
No to prawda. Po pierwsze było bardzo dobre szkolenie, zwłaszcza policji kryminalnej. Oni jednak jeździli po Europie i nie żałowano pieniędzy na to. Wprowadzano od razu wszystkie nowości. W Warszawie było bardzo dobre laboratorium kryminalistyczne, gdzie wprowadzano wszystkie nowości. Natomiast jeżeli chodzi o tą policję mundurową, to tutaj regularnie prowadzono bezustannie doszkalanie tych policjantów. Oczywiście trzeba było umieć czytać i pisać, co jak na warunki dwudziestolecia międzywojenne, to i tak były dość poważne kwalifikacje. Nawet posterunkowi policjanci najniżsi musieli te umiejętności pewne posiadać i pewne wykształcenie. No i starano się ich wszystkich kształcić. Poza tym wydaje mi się, że dużo mniejsza była fluktuacja kadr tutaj. To też jest bardzo ważne. No i jeszcze jedna rzecz, która decydowała o bardzo dobrej kondycji policji. Mianowicie, jak wiadomo, najważniejszym resortem, najważniejszą instytucją w dwudziestoleciu międzywojennym była armia. I oficerowie byli wynagradzani fantastycznie, stanowili absolutną elitę kraju. Tak samo dotyczyło to tej niższej kadry i stamtąd do policji bardzo często kierowano zawodowych oficerów i podoficerów i oni zasilali te szeregi policji, jak i zresztą innych instytucji. To jako ciekawostkę muszę podać, że były specjalne przepisy prawa, które nakazywały pierwszeństwo w zatrudnianiu oficerów i podoficerów zawodowych przechodzących w stan spoczynku i oni zasilali także administrację cywilną. A to była rzeczywiście elita.
Władysław Grabski, Idea Polski, Warszawa 1935 rok.
Siła i moc państwa nie wymaga bynajmniej całkowitego podporządkowania całego życia społecznego dyrektywom organów państwowych. A w szczególności nie wymaga tego, by personel w instytucjach samorządowych i społecznych był dobierany pod wskazaniami i dyktandem rządu. Jest to co prawda modne, by tak rządzić, bo tak robi faszyzm i hitleryzm. Ale to wszak nie dowodzi, by taki system był w ogóle najlepszym. I nie mam wątpliwości, że ten system dobrym dla Polski nie jest. Skoro rząd chce mieć wpływ na wszystko, to z konieczności wszyscy, którzy chcą coś robić w społeczeństwie, będą udawali, że są po stronie rządu. I nikt w rządzie nie pozna się na nich. a tacy udani zwolennicy to wielkie niebezpieczeństwo dla każdego systemu rządzenia.
Procesy przed wojną, szpiegów, dywersantów.
Było, ale niewiele. To znaczy przede wszystkim te procesy dotyczyły jednak komunistów, dlatego że w 1919 roku została zdelegalizowana Polska Partia Komunistyczna jako agentura obca, no bo ona należała do międzynarodówki komunistycznej i procesy polityczne głównie dotyczyły ich. Natomiast procesy szpiegów się odbywały, one były tajne. Niewiele ich było i moim zdaniem tutaj chyba raczej takiej prawdziwej agentury to tam chyba za dużo nie było. Było trochę dywersantów, których łapano, ale więcej było dywersantów ukraińskich niż sowieckich. To, że była dziura na granicy, bo to prawda, przecież dlatego w 1924 roku Korpus Ochrony Pogranicza powołano, bo tam mógł przechodzić co chciał. To dotyczyło przede wszystkim jednak Ukraińców. To znaczy, jak zaczął się wielki głód na Ukrainie i polityka Stalina spowodowała, że po prostu istniała obawa, że się pół narodu ukraińskiego do Polski przeniesie i stąd tą blokadę wprowadzono. Raczej na te grupy dywersyjne specjalnie nie zwracano uwagi, bo proszę pamiętać, że komuniści byli niezbyt popularni poza początkowym okresem istnienia Rzeczypospolitej, poza tą sytuacją rewolucyjną. Wpłynęła na to oczywiście wojna polsko-bolszewicka, także oni tutaj mieli bardzo marne perspektywy i poparcie społeczne. Przede wszystkim chciałbym wskazać, jak się, tutaj, bo to jest ważne.
Profesor Zbigniew Naworski.
Jak się pisze prawo? Dlatego, że dzisiaj po pierwsze wprowadza się bezustanne zmiany w kodeksie karnym. Się prawnicy przestają już orientować w tym wszystkim. Ja już nie mówię o kodeksie drogowym, bo tam co dwa tygodnie się zmienia, prawda, przepisy. Natomiast tutaj proszę zauważyć, że 20 praktycznie lat pracowała komisja złożona z najwybitniejszych prawników w kraju i nie udało jej się do końca zunifikować wszystkiego. Zunifikowano w całości prawo karne, proceduralne i oczywiście prawa materialnego, natomiast w prawie cywilnym nie zunifikowano całości, bo się nie dało. W zasadzie tylko jedno prawo małżeńskie nie zostało zunifikowane z powodów politycznych. Ponieważ Kościół katolicki nie wyraził na to zgodę, tak wszystko, co zostało napisane, zostało zunifikowane. Cała reszta była powolutku kończona. Przy okazji trzeba pamiętać właśnie o jednej rzeczy, że dzięki pracy tej komisji w 1945 i 1946 roku w ciągu kilku miesięcy zunifikowano całość prawa cywilnego, bo wszystkie projekty były gotowe, ale to trzeba było pracować nad tym 20 lat. I jeżeli się robi coś bardzo dokładnie, się wydyskutuje, bo proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. To, co zrobiła komisja kodyfikacyjna, to w trakcie każdego etapu szło do konsultacji, do urzędów, do sądów, na wydziały prawa uniwersyteckie i wracało z uwagami. Dwukrotnie tego typu konsultacje były, oczywiście także i ministerstwo to dostawało. I dopiero potem skończony akt prawny szedł do prezydenta, nie do Sejmu, do prezydenta, który go podpisywał. Jak tak się tworzy prawo, to ono się robi naprawdę znakomite i nie ma dziur, nie ma niedomówień, nie ma trudności interpretacyjnych. Przecież umówmy się, że jeżeli konstytucja kwietniowa, jak mówiłem, prawniczo była najlepsza, to dlatego, że no, pisali ją znowu prawnicy. Jak politycy coś piszą, to zawsze piszą dość ogólnikowo, czasami jest bardzo trudno cokolwiek wyinterpretować z tego, co jest napisane, bo to są banały i ogólniki, a tak aktów prawnych nie wolno pisać, chyba że jest takie założenie, jakie mają Amerykanie. Konstytucja amerykańska raptem podaje 8 artykułów, a tak w sumie razem ze wszystkim to 28, od 200 lat funkcjonuje, ale tam Sąd Najwyższy interpretuje tę konstytucję i wszyscy się z tą interpretacją zgadzają. Tylko tak może dobrze funkcjonować państwo, dlatego że pewność prawa jest jednym z fundamentów państwa praworządnego. Obywatel nie może bezustannie dowiadywać się o tym, że prawo zostało zmienione, bo no wtedy tego prawa nie będzie nigdy przestrzegał.
Dzisiaj to wszystko. W audycji wypowiadał się prawnik i historyk prawa profesor Zbigniew Naworski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za współpracę dziękuję Marcinowi Frydrychowi. Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień. Kłania się Robert Erdman.